Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Papers i Piotr Urbańczyk, wiceprezes Impel. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Zaczynamy od sprawy ku przestrodze. Prawie 280 tysięcy złotych musi łącznie spłacić mężczyzna, który pożyczył 500 złotych od firmy pożyczkowej. Po wyroku sądu w Bytomiu komornik ściągnął już od niego 53 tysiące złotych. Trudna sytuacja rodzinna i majątkowa zmusiła tego pana do pożyczenia 500 złotych od spółki świadczącej usługi finansowe. Dług miał zostać zwrócony po 30 dniach. W umowie pożyczki wpisano, że w przypadku niespłacenia zobowiązania w terminie lub jego wypowiedzenia od kwoty pożyczki będą naliczane odsetki dzienne w wysokości 9%. No i się okazało, że akurat pan z jakichś powodów nie spłacił tego długu w ciągu 30 dni. Firma wniosła pozew, w rezultacie którego sąd w Bytomiu nakazał mężczyźnie zapłatę długu wraz z umownymi odsetkami. To było w 2005 roku. Jak się okazało, ten kredytobiorca dowiedział się o nakazie dopiero od komornika, który ściągnął z jego konta w 2021 roku, a więc kilkanaście lat później, ponad 53 tysiące złotych, ponad stukrotność pożyczonej sumy. W sumie teraz do oddania dłużnikowi pozostało jeszcze 500 złotych należności głównej i prawie 222 tysiące złotych odsetek. Oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że długi trzeba spłacać, ale jak to możliwe, że egzekwowanie kredytu rozpoczęło się dopiero po 16 latach, po czasie, kiedy do horrendalnej kwoty narosły odsetki? Czy można uznać, że ta firma pożyczkowa specjalnie odczekała tyle czasu, aby tego klienta, no, ściągnąć z niego ile się da tych pieniędzy?
Pani redaktor, ja przede wszystkim
Piotr Urbańczyk.
Chciałbym troszeczkę zaprotestować w stosunku do tego zjawiska, które pani redaktor opisała. Nie używajmy słowa kredyt ani pożyczka. To jest jakaś patologia, szczerze mówiąc, na skalę niespotykaną. 9% oprocentowania w skali jednego dnia. Teraz mamy do czynienia z wyższe 100%, z 9% oprocentowaniem w skali roku. Więc zarówno sektor bankowy, jak i organizacje firm pożyczkowych walczą z takimi patologiami. To się nie zdarza w normalnym, uregulowanym świecie. Nie wiemy, szczerze mówiąc, kto komu tak de facto i dlaczego na takich warunkach pożyczył te pieniądze. I to jest jak gdyby pierwszy element, więc wiem, że to będzie się przewijało, ale prosiłbym unikać, żeby to nie jest żaden kredyt, to nie jest naprawdę pożyczka, to jest jakieś działanie przestępcze, szczerze mówiąc.
Lichwa.
To nawet chyba nie jest lichwa, bo lichwa to jest, nawet lichwa ma pewne granice, także to chyba nawet nie jest lichwa. Nie wiem, jak to nazwać, ale ja bym chciał zwrócić przy okazji uwagę Państwa na jeden bardzo istotny element, i to niezależnie, czy pożyczamy na 9% skali roku, czy na 9% skali, że tak powiem, pół roku dowolnej pożyczki. Proszę zauważyć, rzeczywiście ktoś tam z jakichś przyczyn, nie znam w ogóle tła, w ogóle komornik zaczął dochodzić tych środków po wielu, wielu latach, ale proszę Państwa, nie zapominajmy, nie chowajmy głowy w piasek. To, że nie spłaciliśmy kredytu i nikt przez jakiś czas nie domaga się tej spłaty, aczkolwiek w normalnym świecie sektora banków i firm pożyczkowych to dosyć szybko dostajemy takie powiadomienie, to nie znaczy, że my nie mamy tego kredytu do spłaty i że odsetki są nienaliczane. Nie wolno, proszę Państwa, chować głowy w piasek we własnym, dobrze rozumianym interesie. Już tutaj kończąc wątek, namawiam serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, jest taka organizacja założona przez banki lata temu, nazywa się Biuro Informacji Kredytowej. Proszę wejść sobie na stronę internetową i naprawdę gorąco każdy dorosły Polak powinien mieć tam założone konto i ściągać sobie raporty, w których się dowie, czy jest dłużnikiem, nie mając tego świadomości, bo jesteśmy niestety oszukiwani przez przestępcze firmy. Ściągnie sobie ranking, dowie się, czy ma szansę na kredyt i ile ma w ogóle kredytów. To tak samo jak kupujemy chleb, żeby zrobić sobie śniadanie, tak samo raz w miesiącu powinniśmy ściągnąć sobie ten raport i sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nie zaciągnął kredyt, na przykład na skradzioną naszą tożsamość. Starajmy się zapobiegać takim sytuacjom. Dziękuję.
Marek Krzykowski.
ja się bardzo cieszę, że mówimy to w audycji Ludzie i Pieniądze, tak, bo te dwie rzeczy są ze sobą nierozerwalnie związane. Często firmy, które myślą tylko o pieniądzach, zapominają o tej stronie ludzkiej, o człowieku. Bo jeżeli z 500 zł można sobie wyciągnąć 280 tysięcy, to już nie jest ani biznes, ani lichwa. To jest coś, czego chyba nie potrafimy sobie na dzień dzisiejszy określić. A problem, tak jak tutaj kolega Piotr powiedział, leży w tym w nieświadomości. Ja się bardzo często spotykam z ludźmi, którzy popadają w jakieś problemy i mówią, okej, pożyczę 1000 zł, to te w ciągu tam pół roku te 1000 zł oddam. Tylko nikt nie zna pojęcia rzeczywista roczna stopa oprocentowania, albo że do każdego pieniądza trzeba dorzucić coś. A jeżeli jeszcze przedłuży się taka sytuacja, kiedy nie można tego oddać, to się właśnie robią tego typu sytuacje. Jeżeli mówimy z organizacjami, które mają ten element ludzki gdzieś tam w swojej tej, przypominają się, rozkładają na raty, jest to realne do spłacenia. A są firmy, które specjalnie czekają bardzo długo, nie informują, albo informują w taki sposób, żeby się ten określony człowiek nie dowiedział, a potem ściągają horrendalne kwoty i z tego żyją. To jest tak pazerne, że aż trudno mi o tym mówić.
W sprawie interweniuje prokurator generalny. Miejmy nadzieję, że jakoś się to zakończy pozytywnie dla tego pana, który pożyczył kwotę, a z drugiej strony my specjalnie mówimy o tej sprawie, żeby właśnie tutaj, tak jak panowie też zwrócili uwagę, uczulić słuchaczy na to, od kogo pożyczają. Koniecznie trzeba czytać umowy. Zwłaszcza miejsca, gdzie jest ten maleńki druczek. Jeśli mamy jakiś problem ze zrozumieniem, warto wziąć taką umowę do domu, zanim się ją podpisze i dać do przeczytania komuś, kto się na tym zna i kto nam powie, gdzie tutaj są jakieś kruczki zastosowane, które no, w przyszłości mogą skutkować właśnie takim jakimś nieprawdopodobnym długiem. No jeszcze raz tylko powiem. Pan pożyczył 500 zł, firma żąda zwrotu już 280 tysięcy. A swoją drogą, jak to możliwe, że sąd wydał w tej sprawie decyzję, jaką wydał w sytuacji, kiedy oprocentowanie pożyczki było ustalone na poziomie zabronionym przez prawo i naruszało równowagę kontraktową na niekorzyść tego pana pozwanego. No a jeszcze z innej strony, jeżeli pożyczamy pieniądze, to róbmy wszystko, żeby je spłacić w terminie. Zmieniamy temat. Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe, właśnie stopy procentowe to jest to, co rozgrzewa ostatnio wszystkich. Utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Jednocześnie bank zapowiedział podwyżki stóp w lipcu i we wrześniu. Jeśli rzeczywiście już w lipcu będzie podwyżka stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym, co to oznacza dla polskich przedsiębiorców, tych, którzy prowadzą biznesy międzynarodowe? Bo ja przypomnę, że Europejski Bank Centralny bardzo, bardzo długo opierał się przed podwyżkami stóp procentowych, a już zaczyna widzieć, że za bardzo nie ma wyjścia i powoli te podwyżki będą wprowadzane. Zresztą już też zauważono, że od września to te podwyżki będą cykliczne, będą małe, ale mają być cykliczne. Co to może oznaczać dla polskich przedsiębiorców? Marek Krzykowski.
No niestety, ale jesteśmy w takim czasie. Ja miałem szczęście i nieszczęście być w Radiu Gdańsk akurat dzień po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. I wtedy powiedziałem, że wszystko, co się będzie w tej chwili działo, to będzie nas kosztowało. I kosztuje nie tylko nas, Polaków, ale kosztuje praktycznie w tej chwili cały świat. Bo wiemy, jakie będą problemy w Afryce z żywnością, wiemy, jakie są wydatki w Europie i koszty działalności nas, przedsiębiorców, będą wyższe. My w tej chwili już tutaj u nas mamy bardzo wysokie oprocentowanie związane z wysokością stóp procentowych, a ponieważ działamy nie tylko, jesteśmy w tej chwili właściwie w otwartej strefie, działamy wszędzie w Europie również, w związku z tym będzie po prostu drożej. No niestety, na szczęście to nie są na razie te zapowiedziane podwyżki bardzo wysokie, ale będą drożej. Na razie mamy kłopoty z tym, że ten jednak rynek się chłodzi. No wiadomo, że tego typu działania spowodują trochę opóźnień. Klienci przesuwają inwestycje, opóźniają się pewne projekty, a do tego wyższy koszt pieniądza. Także tego musimy się przygotować. Na szczęście jest to zapowiedź. Na szczęście wczorajsza decyzja była taka, że są utrzymane i możemy jak gdyby przedsięwziąć pewne działania, które mogą te podwyżki przyszłe jak gdyby no,
zniwelować
dokładnie.
Mhm. Znaczy, generalnie jest tak, bardzo ogólnie mówiąc, zmiana stóp procentowych wpływa, upraszczam trochę, ale wpływa na dwa elementy, na inflację i na tempo wzrostu gospodarki. Jak rosną stopy, to liczymy na to, że to wpłynie na spadek inflacji i jednocześnie będzie miało wpływ na przyhamowanie wzrostu gospodarczego. Jak obniżamy stopy, to jest odwrotnie. I tak czytając komunikat Europejskiego Banku Centralnego, mam wrażenie, że szefowie, to jest tak zwana Rada Prezesów, pięknie to się nazywa, nie ma przekonania, że ten pierwszy mechanizm, o którym mówię, że zwiększenie stóp procentowych wpłynie na wyhamowanie wysokiej de facto inflacji w strefie euro, bo ta inflacja ma źródła poza naszym kontynentem. W związku z czym wzrost stóp procentowych niekoniecznie mógłby wpłynąć na to, po co to robimy, czyli przyhamowanie inflacji, która, przypomnę, w strefie euro już wynosi ponad 7%. Natomiast jest pełne przekonanie, że wzrost stóp procentowych, jeżeli by został dokonany szybko i gwałtownie, wpłynie negatywnie na tempo wzrostu gospodarek europejskich. I teraz proszę popatrzeć, jaką mamy sytuację. Jesteśmy po chyba 6. pakiecie działań przeciwko Rosji. Zapowiada się ograniczenie importu gazu i surowców de facto. I kiedy popatrzymy sobie na szacunki, jak to może wpłynąć na PKB w Europie, to te sankcje, które będziemy wprowadzali, mam nadzieję, przeciwko Rosji, bardzo mocno wpłyną na spadek tempa wzrostu gospodarczego. Więc gdybyśmy do tego dołożyli jeszcze wzrost stóp procentowych, no to byśmy podwoili po prostu efekt. Co oznacza spadek tempa wzrostu gospodarczego w Europie? Oznacza kłopoty również i w polskiej gospodarce, bo my jesteśmy bardzo, ale to bardzo silnie powiązani na przykład z rynkiem niemieckim, gospodarką niemiecką. Ja już o tym wspominałem parokrotnie na antenie radia, że ponad 30% hasłowo polskiej gospodarki współpracuje z niemiecką, czyli de facto jest dostawcą półproduktów, surowców i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym Europejski Bank Centralny, no tak szczerze mówiąc, ma trudną decyzję do podjęcia. Zasygnalizował podwyżki, ale takie po 25 punktów bazowych. Jednej możemy być pewni, że będzie w lipcu, a co do pozostałych, to się pewnie będą zastanawiali.
No jeszcze do niedawna sprawy wyglądały dosyć prosto. Można było twierdzić, że no, podwyżka stóp procentowych w Europejskiego Banku Centralnego, no to zarobią na tym nasi eksporterzy, pod górkę będą mieli importerzy. A tutaj chyba dzisiaj już tak prosto tego się nie da przełożyć, bo przecież firmy eksportujące swoje produkty na zachód i otrzymujące zapłatę w euro muszą kupować do tych produktów, do komponenty, które są też produkcji europejskiej albo w ogóle zagranicznej, sprowadzać je do kraju i jednocześnie są i importerami, i eksporterami, to chyba już tak się przeliczyć prosto nie da, jak kiedyś.
Nie, absolutnie się nie da tego prosto przeliczyć. To jest tak w tej chwili skomplikowane. A poza tym, tak jak mówimy, kiedyś rozmawialiśmy o perspektywie roku, kilku lat. Dzisiaj mówimy, co będzie w lipcu, co się stanie we wrześniu, a dobrze wiemy, że procesy gospodarcze trwają o wiele, wiele dłużej. Nawet to, co mówimy o wyprodukowaniu pewnego elementu, zakupach materiałów, to są miesiące, a czasami pewne kontrakty trwają dłużej jak rok. W związku z tym przewidzieć w tej chwili wszystko i zapobiec jak gdyby negatywnym wpływom być naprawdę bardzo trudno.
A jeszcze wracając do wczorajszej konferencji prasowej szefa naszego banku centralnego, Adama Glapińskiego, powiedział, że po nowym roku inflacja będzie pod kontrolą, no a w przyszłym roku powinna wyhamować do 6%. Czy to jest możliwe, patrząc właściwie na to, co się też dzieje na całym świecie? No i jeśli też będą podwyżki stóp procentowych, choćby w strefie euro, no to są takie czynniki, które niekoniecznie spowodują właśnie zatrzymanie inflacji u nas.
Proszę Państwa, to są tylko słowa. Proszę popatrzeć i prześledzić, jeżeli ktoś ma trochę cierpliwości, wypowiedzi prezesa Glapińskiego, jego jak gdyby deklaracje albo oświadczenia co do przyszłości, a następnie proszę to zweryfikować, co się naprawdę wydarzyło. Także to są tylko słowa. Może tak być, a może tak nie być. Tyle mojego komentarza na temat wystąpienia prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Ja zawsze mówię coś takiego, że ludzie na ważnych stanowiskach powinni dawać dużo optymizmu i ja odbieram to jako coś takiego, że walczymy z tym wszystkim, dotknie nas, ale bądźmy optymistami, że kiedyś to się skończy, będzie znowu dobrze i normalnie. Tak, przy czym ja uważam, że pewne zapowiedzi wiążą się z czymkolwiek innym. Tu mówimy tylko o polityce monetarnej, ale pamiętajmy, że główny punkt w tej chwili to jest kwestia, ile czasu, w jaki sposób rozwinie się sytuacja w Ukrainie i kiedy to się wystabilizuje. I to jest główny punkt, który da nam nowe światło, żeby przewidywać pewne rozwiązania.
Mm-hmm. I na koniec jeszcze Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma dodatkowe środki dla małych i średnich przedsiębiorstw na innowacje. Będzie można uzyskać dotacje do 10 milionów złotych nawet, ale jest haczyk, mało czasu na złożenie wniosków od 12 lipca do 5 sierpnia trzeba będzie to zrobić. Jak trudne jest przygotowywanie takiego wniosku o dofinansowanie? Czy rzeczywiście ponad 4 tygodnie czasu to może być za krótko? No bo 10 milionów to już jest taka konkretna kwota.
To jest kropla w morzu potrzeb. Jak Państwo popatrzycie sobie na rankingi opublikowane przez Komisję Europejską dla 27 krajów Unii Europejskiej, to my się plasujemy na 4. miejscu od końca, jeżeli chodzi o innowacyjność. Tam jest ponad 29 takich składników, które się mierzy, żeby wyznaczyć pozycję, jeżeli chodzi o szeroko pojętą innowacyjność. I na przykład ten temat, który pani redaktor poruszyła, czyli wydatki publiczne, tak szczerze, bo to jest wydatek publiczny, te 10 milionów, to na 27 krajów Unii Europejskiej my zajmujemy 21 miejsce, czyli prawie zamykamy peleton, jeżeli chodzi o udział tego typu wydatków w relacji do PKB. Także fajnie, że jest te 10 milionów, ale to po prostu to jest taka malutka kropelka.
Mm-hmm. A te 10 milionów, to mówimy o jednym projekcie. Który
na firmę, tak, tak. Nie, że 10 milionów na wszystkich, którzy będą się zwracali o to.
Okej, nadal jest to kropelka.
To jest 30 milionów, w związku z tym uważam, że ktoś, kto się nie załapał wcześniej, a miał przygotowany wniosek, to w tym momencie może ten wniosek w ciągu 4 tygodni dopracować, złożyć i ma jakieś szanse na uzyskanie. Natomiast jeżeli ktoś w tej chwili chciałby przystąpić i przygotować taki wniosek, to moim zdaniem nie ma najmniejszy szans. Wnioski innowacyjne są o wiele trudniejsze niż zwykłe wnioski projektowe, inwestycyjne, w związku z tym tutaj myślę, że to trzeba robić pod kątem przyszłych funduszy, które będą dostępne lub tak jak tutaj też zostało powiedziane, że z pewnych funduszy zostały jakieś tam powiedzmy cząstki, z tego można złożyć coś, ja uważam, że fundusze na innowacje to jest to, co powinno być priorytetowo traktowane przy wydawaniu pieniędzy publicznych.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper i Piotr Urbańczyk, wiceprezes Impel. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych metalpoland.com.